to był mój kod znowu?
Ja nie wiem, co ty z nim robisz po prostu. Jakieś towarzystwo opieki nad kotami się powinno włączyć w te sprawy.
Mój kot po prostu jest głodny.
Słuchacie Edugadek, polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych, naszych zdaniem, i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji, swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu. Unikamy narzekactwa i polityki, bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania czy przy porannej kawie. Chcemy, aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem było dla Was źródłem pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach. A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Odszukaj w tym sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki.
To dygresja edukacyjna.
Przychodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
To ja jej coś opowiadam i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
Witamy serdecznie Edukatki, polski podcast edukacyjny. Marcin Zalud-Tarnowski, Jacek Staniszewski z Warszawy.
Cześć Marcin, cześć.
Hello.
Rozmawiałem dzisiaj z uczniami o tym, jak się mierzy państwo demokratyczne. Znaleźliśmy takie wskaźniki stopnia demokratyzacji państwa i między innymi tam było coś takiego jak partycypacja obywatelska. I w pewnym momencie, żeby im wytłumaczyć dokładnie, co oznacza partycypacja obywatelska, powiedziałem, że to tak mniej więcej jak na lekcji. Znaczy to nie tylko tak, że to państwo musi coś robić dla tych obywateli, ale ci obywatele też muszą być świadomi i od czasu do czasu muszą coś zrobić. I tutaj usiadłem na krześle i trochę zacząłem ich parodiować, jak to siedzą i tak spod oka na mnie łypią i tak naprawdę 80% chyba nie za bardzo ma w dużym poważaniu, co my sobie mówimy. I oni chyba wtedy załapali, że coś jest nie tak, a potem...
Partycypowali.
Tak, a jeden pan człowiek powiedział, a dlaczego w ogóle macie do nas takie pretensje, wy, te wasze pokolenie? Powiedział, rozpieprzyliście to wszystko totalnie i teraz chcecie, żebyśmy, nawet zbudowaliście nam komórki, w które wsiąkliśmy totalnie i teraz chcecie, żebyśmy byli jacyś inni. Do kogo to jest wina?
No, no i dobrze dziecko mówi. Dzieci zawsze dobrze mówią.
Właśnie, dobrze. To a propos dzieci, proszę Państwa, dzisiaj mamy dla Państwa szczególnego gościa, szczególnego dlatego, że jeszcze nikogo z tej branży u nas nie było.
Ja muszę powiedzieć, skąd się wziął ten pomysł. No może to są też echa pozytywne, echa strajku, gdzie właśnie podczas strajku mojemu trenerowi kung fu jeden z rodziców dzieci, które tam ćwiczyły kung fu, właśnie powiedział o tych nauczycielach przedszkola, że kurczę, no to faktycznie to są ludzie, którzy są niesamowicie niedoceniani, bo okazuje się, że właśnie podczas strajku trochę to wyszło, że tak traktuje się ich jako przechowalnie, te przedszkola się w ogóle traktuje i szkoły trochę się traktuje jako takie przechowalnie, że od do i tyle, a już nieważne jest, co tam się w środku dzieje. I pomyślałem sobie, że może trzeba uderzyć w tym kierunku, żeby uświadomić może trochę też rodzicom wagę tego, że ten początek edukacji szkolnej czy przedszkolnej jest naprawdę dla dzieciaka bardzo ważny i to czasami naprawdę może na całym życiu zarzutować, tak?
Tak, i uderzyliśmy nie byle gdzie, bo na północny zachód naszego cudownego kraju raju do pani Agnieszki Czeglik, która sama bardzo ładnie się przedstawi i my tego nie będziemy robić, bo na początku naprawdę dużo o sobie powie, ale proszę zostać z nami do końca, bo będziemy starali się różne rzeczy odkryć i nawet dla tych, którzy uczą w starszych klasach, będzie coś do posłuchania, bo tak mamy właśnie zamiar. I taką nadzieję, że tak te rozmowy prowadzimy. To co? Nie przedłużamy już i lecimy z koksem.
No to jedziemy.
Słuchaj, no bo myśmy sobie pomyśleli tak, że w tym wszystkim, co się działo i co robimy i co ostatnio wszyscy żyli, to trzeba zacząć pokazywać całe spektrum naszego zawodu, między innymi nauczyciela przedszkolnego. I tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie i przyszedł czas na przedszkolnego nauczyciela i będziesz tym przedszkolnym nauczycielem, dobrze?
Bardzo się cieszę, że mówisz przedszkolny nauczyciel, a nie przedszkolanka.
Wiesz co, nie śmiałbym przy tobie. Pamiętam, spotkaliśmy się niedawno i wiem, że nawet tutaj mam taką kartkę, na kartce jest napisane przedszkolny nauczyciel literami tak dużymi, żebym już na pewno nie powiedział właśnie
przedszkolny. Mówimy o nauczycielu wychowania przedszkolnego.
A dlaczego to jest takie ważne, powiedz?
Dlaczego? Dlatego, że ta przedszkolanka spłyca strasznie nasz zawód i ludzie przez tą nazwę traktują nas rzeczywiście jako takie opiekuneczki na dywanie z klockami i absolutnie nie traktują nas wówczas w kategorii nauczyciela, który ma takie same kwalifikacje jak i inni, czasami nawet większe i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ta nazwa zaczęła bardzo spłycać to traktowanie wręcz ludzi, nas, jako nauczycieli w przedszkola.
A jesteście nauczycielami.
A jesteśmy z krwi i kości, z wieloma studiami, podyplomówkami, tak jak nauczyciele szkolni. Niczym kompletnie się nie różnimy.
Dobrze, Agnieszka, a czy mogłabyś przedstawić się naszym słuchaczom, zresztą nam trochę też, nie ukrywam, w ten sposób, żebyśmy jakby słysząc ciebie potem mogli dopasować głos do konkretnej osoby z konkretnymi doświadczeniami, jakbyś powiedziała, gdzie teraz jesteś zawodowo, jak do tego doszłaś, to będzie nam pewnie łatwiej.
No dobrze, spróbuję to jakoś w skrócie. Jestem nauczycielem od 27 lat. Od 15 lat dowodziłam przedszkolem, czyli byłam na stanowisku dyrektora przedszkola w Szczecinie. Przez te 15 lat w przedszkolu próbowałam zbudować, myślę, że z dużym sukcesem, zespół ludzi, którym naprawdę zależy na dziecku. Z czasem stworzyłam jedyne w Szczecinie do tej pory przedszkole certyfikowane i pracujące według idei nurtu planu daltońskiego. Tak się to potoczyło, że po 15 latach zdecydowałam się na zmianę, dla mnie dosyć diametralną, ponieważ zostawiłam przedszkole po 27 latach i obecnie dowodzę w ODN-ie, czyli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ale oczywiście jestem też jednocześnie nadal doradcą metodycznym przedszkoli, a tak w ogóle wokół tego zajmuję się jeszcze dużo różnymi innymi rzeczami. Jestem też od ponad 10 lat nauczycielem akademickim. Najczęściej mam zajęcia na kierunkach pedagogiki wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej. Jestem też trenerem Frebla, to jest też taki nurt z nowego wychowania wywodzący się podobnie jak plan daltoński czy Maria Montessori. Od 10 lat współpracuję z jedynym, chyba największym takim w Polsce czasopismem bliżej przedszkola, i mam przyjemność prowadzić też swoje wykłady dla co roku 500 nauczycieli wychowania przedszkolnego, starając się zmienić troszkę tą rzeczywistość przedszkolną. Prowadzę szkolenia, co tydzień jestem w innej części Polski, odwiedzam przedszkola i tak naprawdę chyba staram się właśnie zmieniać to spojrzenie nauczycieli, aby bardziej podążali za dzieckiem. I przy okazji jeszcze przekazuję to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli te treści dotyczące emocjonalności małego dziecka, bo myślę, że w ogóle ogólnie jako naród jesteśmy troszkę zaniedbani emocjonalnie. To tak chyba w największym skrócie.
Nie wiedziałam, że myśmy zaprosili człowieka renesansu. Okazuje się,
no,
że...
mówią na mnie w Urzędzie Miasta, przepraszam, że przerwałam, Stasia Bozowska, chociaż Stasia Bozowska trochę źle skończyła i to tak trochę źle brzmi, ale wiem, że to pani inspektor, która tak mnie nazwała, miała no, coś dobrego na myśli, bo właśnie ja próbuję, że tak powiem, zbawić świat.
No dobra, to porozmawiajmy trochę o tym zbawianiu świata, bardzo cię proszę, ale no, zanim zaczniemy to robić, to ja bym chciał, żebyśmy się cofnęli tak trochę do naszych lat, z Marcinem oczywiście, do naszych lat młodości. My jesteśmy takimi 40-parolatkami i chcielibyśmy się...
Przystojnymi.
Tak jak ja.
Atrakcyjnymi również. I chcielibyśmy się zapytać ciebie, bo ja chodziłem do przedszkola. Nie wiem, Marcin, ty chodziłeś do przedszkola?
Nie, ja nie chodziłem.
Ale wiecie co? Ja też nie. Ja
Matko.
Tylko do
zerówki. No ja chodziłem do przedszkola. Właśnie dzisiaj, przygotowując się tej rozmowy, takie różne, wiecie, wspomnienia do mnie przyszły, jakieś zapachy, jakieś schody wielkie, które potem się okazały wcale nie takie wielkie, jakieś szatnie, jakieś rysunki, jakieś pierwsze problemy. Powiedz, czym się różni przedszkole no te z takich lat 70., 80. dzisiaj? Czy my byśmy zauważyli różnicę? Bo powiedziałaś również, że starasz się zmienić świat przedszkola. Czy to znaczy, że on cały czas jest taki sam? Porównajmy sobie te przedszkola kiedyś i dzisiaj.
Oj, wiesz co, te zmiany... Jejku, aż się boję to powiedzieć, żeby nie urazić też świata przedszkolnego, ale to nie jest wina nauczycieli. Te zmiany są troszkę małe, uważam, dlatego że zmieniła się liczebność grup. Okej, jak ja zaczynałam pracę w 92 roku, to miałam 35 dzieci na grupie. Teraz jednak sztywno trzymamy się 25. Dla mnie dalej za dużo, ale jednak mniej. I oprócz tej liczebności, nie wiem, teraz mnie zaskoczyłeś tym pytaniem troszkę, albo musiała pewnie się bardziej pomyśleć, to tak nie do końca wiele się zmieniło. No te dzieci nasze się zmieniły, bo to był XX wiek, dzieci wychowane na Reksiu, na Rumcajsie, na Bolku i Lolku, a te wszystkie bajki kończyły się dobrym morałem i zawierały w sobie dużo dobra. Teraz mamy dzieci online z zaburzoną koncentracją uwagi, co drugie jest z SI i tak dalej, i tak dalej. Te dzieci mamy już na dywanie i to na pewno jest diametralna zmiana. Natomiast dlaczego ja chcę zbawić świat? Bo dla mnie troszkę jeszcze ciąży nad nami ta stara metodyka. Że te zajęcia, które prowadzimy z dziećmi, mówię troszkę, bo dużo już się zmienia, żeby się czasami moje koleżanki nauczycielki nie obraziły. Dużo się zmienia, ale jeszcze dużo trzeba zmienić. Zajęcia prowadzone w kółku tylko, że trzeba o wyznaczonej godzinie wyjść na dwór, że nie można za bardzo zmieniać rytmu dnia. To są tylko schematy, które mamy w głowie, ale nie tylko schematy, bo to są schematy, które nadal też nakładają na nas nasi wizytatorzy z kuratorium. Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano, ale to trzeba nazwać w końcu po imieniu, bo to takie jest trochę niepisane prawo, że ktoś nam wchodzi do przedszkola i mówi, jak mamy zapisywać w dzienniku temat, o której mamy wyjść na dwór, natomiast nie ma w tym dziecka. To jest takie niepisane prawo, które się na nas nakłada i zamiast w przedszkolu zajmować się tym dzieckiem, które jest cały czas w procesie, które wymaga dużo uwagi, to my również, uwierzcie mi, również tak jak w szkołach, mamy full papierologii. A te dzieci przecież one są w ciągłym ruchu i wymagają dużo działań i takich metod aktywnych. Więc zmieniło się i nie zmieniło właśnie. Próbujemy zmienić.
Zmienił się, brzydko teraz bardzo powiem, klient, natomiast tak z tego, co ja rozumiem,
myślę, że
trochę nie zmienia się świat, do którego ten klient przychodzi.
Troszkę nie, ale wiecie co, no teraz to sobie zrobię następny strzał, ale ja też o tym już dosyć głośno mówię. dlatego, że nie zmieniło się przygotowanie nauczycieli do zawodu. Ja bym zrobiła niestety tutaj rewolucję. Mówi się teraz dużo w tym trudnym czasie o nauczycielach, natomiast nie wspomina się za bardzo albo jeszcze za mało o przygotowaniu nauczycieli, bo ja jestem na uczelni, właściwie już prawie mnie nie ma, ponieważ nie ma we mnie zgody na to, jak to się odbywa. I ja wchodząc na swoje zajęcia, wyrzucam ławki, krzesła z sali, żeby dziewczyny tańczyły, śpiewały, skakały, udawały krówkę i świnkę. Natomiast ja jestem praktykiem, który ma mało godzin, a tak naprawdę nauczyciele przedszkolni, wczesnoszkolni dalej siedzą w ławkach przy katedrze i czytają prezentacje. I czerpią wiedzę z książek i od ludzi, z całym szacunkiem, ale od ludzi, którzy czasami nigdy nie byli w przedszkolu.
To gdzie byli?
No, na uniwersytecie.
Aha.
Więc jakby nie mają do czynienia na co dzień z tym nowym klientem. I ja bym poszła nawet dalej. Psychologia rozwojowa niekoniecznie już dla mnie jest aktualna. Ja ten trzylatek już wcale nie jest takim egoistą, ten trzylatek już wcale nie bawi się sam, ten trzylatek już potrafi pracować w zespole, buduje bandy i tak dalej, więc naprawdę się dużo zmienia. Jasne. Tylko przychodzą te studentki na praktykę i zobaczcie, sam system, i może to macie też w szkołach, przychodzą, mają prowadzić zajęcia, a okazuje się, że nie miały ani jednej godziny metodyki.
I ja na przykład mam to szczęście, że te dzieci faktycznie moje miały ogromną, jakby tutaj wspomaganie ogromne właśnie na samym początku w przedszkolu. I czy to nie jest tak, że my naprawdę powinniśmy mocno zainwestować w tych nauczycieli przedszkoli i te nauczycielki przedszkoli, bo oni po prostu, ta ich praca procentuje później bardzo mocno przez cały okres nauki.
Ja ostatnio bardzo głośno mówię na wszystkich swoich wystąpieniach, że przedszkole jest fundamentem rozwoju dziecka, poza domem. Żadnego bloku nie buduje się od czwartego piętra. Czyli te podstawy są bardzo ważne. I powiem wam, że przedszkole dają dzieciom bardzo dużo, wiele wartości takich społecznych, emocjonalnych, oczywiście mnóstwo informacji poznawczych, bo my, tak jak i szkoła myślę nawet o tym często nie wie, również mamy podstawę programową, w tej podstawie programowej mamy 4 obszary, bardzo rozbudowane, my nad nimi pracujemy, dajemy dzieciom, ciągle jest śpiew, radość, dotykanie, doświadczanie, szacowanie, eksperymentowanie. I tutaj mogłabym być posądzona, że może jestem stronnicza, ponieważ jestem nauczycielem przedszkola, ale wiele ludzi mądrych, profesorów robiło badania i niestety wychodzi z nich, że te dzieci dopiero jakby mają te fobie, zaczynają się, jak wchodzą w te pierwsze lata szkolne, że z przedszkola oni naprawdę wychodzą szczęśliwi, często przełamują swoje bariery nieśmiałości poprzez wszystkie teatrzyki, występy, rozmowy, poprzez działania na dywanie. Oni dotykają, oni nie rysują zbiorów, oni dotykają, przesuwają kasztany. Potem są ukrzesłowione, ułaskowione, potem otrzymują oceny, mimo że mamy ocenę opisową w 1-3, to doskonale wszyscy wiemy, że większa część nauczycieli stosuje dalej oceny normalne, piątki, czwórki, albo buzie uśmiechnięte, albo smutne. I dziecko zderza się właśnie wtedy, w tych pierwszych latach szkolnych, no z ogromną taką rzeczywistością, troszkę smutną, bo przecież zawsze mógł się wypowiedzieć, zawsze mógł porozmawiać, zawsze był wysłuchany, nie dostawał dziwnych ocen i nagle wow. I pani, nawet profesor Gruszczyk-Kolczyńska, nasza taka guru od matematyki, po swoich badaniach bardzo łatwo udowodniła, że co czwarty pierwszak zaczyna się uwsteczniać z matematyki.
to chyba jest bardziej pytanie o to, jak już teraz to przedszkole powinno wyglądać, bo przecież te dzieci za dopiero kilkanaście lat znajdą się w liceum i później gdzieś na studiach, więc tak naprawdę one już będą zrywały owoce tych zmian bardzo takich, no niekiedy dysrupcyjnych, które w tym momencie już się dzieją.
Wiesz, ja myślę, że jednak mimo wszystko przedszkole za bardzo jest przesiąknięte dydaktyką. I to weszło nie wiadomo kiedy, poprzez oczekiwania rodziców też bardzo mocno, taki trochę wyścig, tak, że już trzylatek idzie na angielski, japoński, na karate i tak dalej. To jest taka trochę jakby skaza naszego czasu, ale też uważam, że przedszkole powinno też trochę jakby pedagogizować, że tak to szumnie nazwę, rodziców i pokazać, co jest ważne w tym wieku przedszkolnym, bo ta dydaktyka wcale nie jest aż tak potrzebna, ponieważ dziecko w wieku przedszkolnym uczy się mimochodem i co by nie mówić o naszej podstawie programowej, bo nie jest najcudowniejsza, to jednak fajnie jest, i tu jest też ból, że jakby nie ma tej współpracy między przedszkolem a szkołą, ponieważ przedszkole w zapisie swoim ma na przykład takie zdanie, że dziecko rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy. To jest piękne zdanie, czyli nie musimy nauczać, możemy robić różne rzeczy inne, bawić się, a on rozpozna litery, którymi jest zainteresowany wskutek zabawy, które możemy prowadzić. Natomiast szkoła ma dopiero zapis, że on czyta płynnie, czyli 1-3. A co się dzieje w rzeczywistości? To się dzieje, że przedszkole sobie nie radzą właśnie z oczekiwaniami rodziców, to jest raz, że mają czytać i mają pracować z książką, a szkoła dostaje dzieci nasze już po przedszkolu i również, nie wiem dlaczego, oczekuje, że te dzieci znają litery, a jeśli w połowie klasa nie zna, a w połowie zna, to jakoś nie do końca przykładają uwagę do tych dzieci, które nie znają i pędzą dalej do przodu. I nie chcę się ja rozpędzać z osądami, bo jestem tutaj bardzo na tym tle zła, bo dostaję różne sygnały od rodziców, co się dzieje w pierwszej klasie.
Czy można się pokusić o takie sformułowanie, że powinniśmy się skupić na jakości, a nie ilości tej edukacji?
No i zdecydowanie. Słuchajcie, właśnie ja jeszcze bardzo proszę, żebyście mi pozwolili coś takiego jeszcze ważnego powiedzieć, że ja tutaj w Szczecinie dla pana prezydenta prowadzę Szczecińskie Forum Oświatowe od 5 lat. I oprócz tego, że zapraszam oczywiście ciekawych prelegentów z Polski, to wymyśliłam sobie, że na każde forum zapraszam dzieci. Dzieci z każdego obszaru edukacyjnego, z 1, 3, 4, 6, gimnazjum, liceum, technikum. Mam zawsze 5 grup, po 5 osób i oni przyjeżdżają w trakcie tej naszej konferencji i ja im rzucam hasło na stół. Oni nigdy nie wiedzą, jakie to będzie. To jest taki surprise. I 2 lata temu dokładnie, albo 3, rzuciłam im takie hasło, czego szkoła nie uczy, a uczyć powinna. Może Jacek już widziałeś na fejsie te plakaty.
Tak, no i co?
I chodzi o to, że tamte dzieci tak naprawdę, o dziwo, wszystkich nas zadziwiły, mnie też, że tak pięknie napisali, czego szkoła nie uczyć powinna. Tolerancji, szacunku, radzenia sobie ze stresem, lekcji gotowania.
I to dzieci pisały, tak? To są
fantazji, ja już to znam na pamięć. Lekcji o ciekawych ludziach, którzy zmienili świat. Negocjacji, radzenia sobie ze stresem, może już się powtarzam, ale przewspaniałe plakaty.
Naszym gościem była Agnieszka, którą przedstawiliśmy przed rozmową, na pewno tak jak trzeba, więc nie będziemy teraz tego wszystkiego powtarzać. Bardzo ci dziękujemy, życzymy ci miłego wieczoru. Marcin leci na kung fu jak zwykle, ja zostaję w domu i idę oglądać Grę o Tron.
A ja będę robić krewetkę na szydełku.
Wygrałaś.
Aplauzu nie ma na nie.
Brawo.
Dziękuję ci bardzo. To była super rozmowa, naprawdę.
Fajnie, cześć, dzięki. Hej.
Za chwileczkę pewnie i skrzynka nam tutaj, miałem powiedzieć, wybuchnie, ale to ja mam tu już chyba z mózgiem po prostu coś, sorry.
Nie, to by tymi nie, bombami nie. Zawarto.
Otworzy się, tak. No, otworzy się po prostu ta skrzynka. To co, to może ją otworzymy w międzyczasie?
Otwórzmy skrzynkę, tak. Co to będzie?
Nazywam się Anna Albrecht, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinku. Prowadzę również bloga dla nauczycieli Szkolne Inspiracje, gdzie odkrywam nowe technologie, inspiruję plastycznie oraz dzielę się swoim długoletnim doświadczeniem pedagogicznym. Od niedawna tworzę także kursy online oraz warsztaty dla nauczycieli. W każdą środę o godzinie 20 prowadzę na Facebooku Kwadrans z Edukacją, gdzie pokazuję m.in. ciekawe programy i aplikacje multimedialne. Jedną z takich aplikacji jest WriteReader, która służy do tworzenia elektronicznych książeczek. Zaletą tego programu jest przejrzysty i mało skomplikowany interfejs oraz możliwość tworzenia zarówno wspólnych klasowych książeczek, jak też przez każdego ucznia z osobna. Nauczyciel ma możliwość utworzenia klasy i ustawienia loginu dla każdego ucznia. W ten sposób dzieci nie muszą zakładać własnego konta. Takie elektroniczne książeczki są okazją do ćwiczeń w budowaniu dłuższych wypowiedzi, opisów czy opowiadań. Mogą być też okazją do podsumowania naszych działań, pracy z lekturą czy różnego rodzaju projektów. Można je tak naprawdę wykorzystać na wszystkich lekcjach. Dodatkowym atutem tej aplikacji jest możliwość korygowania błędów online. Odpada więc noszenie stert zeszytów do domu. Na każdej stronie książeczki możemy dodać zdjęcie oraz nagrać krótką wypowiedź, a gotowy e-book zostaje umieszczony na klasowej półce. Serdecznie zachęcam do wykorzystania programu WriteReader.
Była skrzynka, a teraz, proszę Państwa, już na sam koniec, bo chyba możemy już powiedzieć, że będzie można się w czerwcu z nami spotkać.
Tak!
Można powiedzieć?
Tak. Możemy, spotkamy się, słuchajcie, z ponad 300 nauczycielami w ramach konferencji Inspiracje 2019 pod koniec czerwca. EduNews, portal EduNews, Marcin Polak, który był gościem pierwszego historycznego odcinka EduGadek, właśnie zaprosił nas na to, żebyście na konferencję Inspiracje, żebyśmy podzielili się z wami taką kuchnią edugadkową chyba między innymi.
Mhm. Będziemy rozmawiać o tym właśnie, czym są te podcasty, jak można je wykorzystać i że wcale nie trzeba do tego wszystkiego jakiejś wielkiej umiejętności. A podcastowy świat jest naprawdę fajny. No dobrze, to dziękujemy pani Agnieszce, pani w skrzynce z narzędziami, panu Marcinowi i ja sobie też dziękuję i dziękuję również mojemu kotu za to, że z nami był. I my się, Marcin, widzimy za 2 tygodnie, słyszymy za 2 tygodnie w przedostatnim w tym roku odcinku Edukatki.
Edukatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiedziałem?
No niestety wczoraj i dzisiaj i... no tak o, wybuchowo. Nie, no to ręce opadają, tak, no bo...
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class. Edugatki.
Edugatki. Edugatki.